Łukasz Noga i witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Cezary Brymora, przewodniczący Polski 2050 w regionie radomskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa.
Przede wszystkim, jak się panu jechało dzisiaj do studia, bo wiem, że jedzie pan z okolic, z kierunku Lublina. Dzisiaj pierwszy dzień jest zamknięty wiadukt. Czy to jakieś utrudnienia panu sprawiło?
Ja, panie redaktorze, jadę, tak precyzyjnie mówiąc, od strony Jedlni-Letnisko. I na tym tak zwanym rondzie kozienickim ciągle się zastanawiam, ile czasu zajmie mi przejechanie przez to rondo, żeby z całą pewnością nie spóźnić się chociażby do tego programu. To jest dzisiaj okres wakacyjny, rondo o godzinie w 7:30 przejechałem jakby bez problemu. W tamtą część tego zamkniętego wiaduktu nie wjeżdżałem, więc nie wiem, jak to dzisiaj
wygląda.
Myśli pan,
że to generalnie będzie problem, powiedzmy od września?
Będzie duże utrudnienie dla mieszkańców Radomia. Tu i tak są godziny, takie godziny szczytu, poranne i popołudniowe, w których w wielu miejscach to miasto się całkowicie korkuje i faktycznie przejechanie kilku kilometrów zabiera bardzo dużo czasu. Ja sam tego doświadczam, bo już wspomniany ten kierunek na Jedlni-Letnisko w okolicach ulicy tego ronda kozieńskiego jest popołudniami od godziny 15 do 18 kompletnie zatkany. Tam się stoi absolutnie 15-20 minut, więc jeśli część tych samochodów, które jeździły przez ten wiadukt, który dzisiaj jest zamknięty, pojedzie również tamtędy, no to te korki i te oczekiwania, ten czas dojazdu do pracy, do domu zdecydowanie się wydłużą.
To jest taki problem, który czeka nas w najbliższej przyszłości, ale mamy też takie problemy, które już od jakiegoś czasu nas nękają, nas, czyli miasto, samorządy. Chodzi o zbyt niską subwencję oświatową, o której mówią wszyscy działacze opozycji. Tymczasem, kiedy dochodzi do głosowania w Sejmie nad zwiększeniem tejże subwencji, to posłowie Koalicji Obywatelskiej wstrzymują się od głosu. Jak to rozpatrywać?
Cóż mam powiedzieć, panie redaktorze? Wszyscy, którzy mają dzisiaj dzieci, którzy mają wnuki w wieku szkolnym, widzą, jak dalece odbiega funkcjonowanie oświaty od tego, czego byśmy sobie wszyscy życzyli. Oczywiście to nagminne, to co się stało nagminne, a mianowicie wożenie dzieci na korepetycje. Te szkoły, które dzisiaj narzekają, że nie mają pieniędzy na jakiekolwiek remonty, że wiele tych substancji jest przestarzałych i wymaga natychmiast pewnych działań. To są działania inwestycyjne, wyposażenia, książek, szafek. To wszystko jest bardzo potrzebne, żeby ta nasza szkoła zaczęła normalnie funkcjonować. Jeśli nie będzie zwiększenia pieniędzy, celowych pieniędzy właśnie na tego typu rzeczy, żeby w tych szkołach dzieci miały ciepły posiłek, żeby miały więcej lekcji, na przykład języka angielskiego, inne, żeby oczywiście i nauczyciele chcieli w tych szkołach pracować, to powinno. I co do tego, niby byliśmy wszyscy zgodni, że tych pieniędzy jest za mało, tych pieniędzy powinno być więcej. No i teraz przychodzi do głosowania, no i niestety nasi koalicjanci nie głosują, znaczy nasi, ta część strony demokratycznej, nazywana opozycyjnej, nie głosuje za tym pomysłem. Trudno to zrozumieć. No myślę, że są w stanie w jakiś sposób wytłumaczyć to swoim wyborcom, dlaczego nie popierają zwiększenia pieniędzy na szkolnictwo, mimo tego, że wszyscy wiemy, że to szkolnictwo bardzo kuleje.
Może ze względu na to, że gdyby zagłosowali za to, i tak nic by to nie dało, bo większość rządowa była przeciwna, a może ze względu na to, że nie warto jest rozwiązywać sporu przed wyborami, który jest medialny.
Ale pokażmy pewną drogę. Nawet gdybyśmy to głosowanie mimo wszystko przegrali z obozem rządowym, to pokazujemy tutaj, jakie są nasze kierunki w przyszłości. I wtedy ludzie, obywatele wiedzą, że jeśli te złe rządy się zakończą, to wtedy jest szansa na to, żebyśmy właśnie szybko i sprawnie dokonali tej reformy w oświacie, czyli zwiększyli do 6% PKB finansowanie, ogólnie mówiąc, szkolnictwa.
Skoro nie ma jedności teraz, to czy będzie jedność przed wyborami, w sensie w kampanii wyborczej, czyli w kontekście jednej listy, i czy będzie jedność ewentualnie po wyborach?
Wszyscy po tej stronie demokratycznej są mocno zdeterminowani i jakby myślę, że po wyborach nie mam co do tego wątpliwości, że ta jedność musi być. Jeśli chodzi o jedną listę, ja od dawna powtarzałem, że według mnie jej nie będzie. Z powodu chociażby takiego, że nie wiem, czy szanowni państwo wiecie o tym, że my jako Polska 2050, również z tego co wiem Lewica, PSL, my nigdy nie dostaliśmy żadnej konkretnej zaproszenia do rozmów na ten temat. Czyli temat jednej listy to tak naprawdę temat medialny, który pojawiał się w prasie, w telewizji i o tym mówili liderzy Koalicji Obywatelskiej. Natomiast jakichkolwiek rozmów na ten temat nikt nas nigdy nie zaprosił, nikt nam nigdy nie zaproponował. Więc jak ma powstać ta jedna lista, skoro nikt nas do niej nie zaprosił? My zrobiliśmy swoje, a mianowicie zrobiliśmy ten nasz układ wyborczy z PSL-em. Pokazaliśmy, że na te rozmowy jesteśmy otwarci. Czekamy również na to, że może, nie wiem, Lewica połączy się, przyłączy się do koalicji, ale po wypowiedziach chociażby pana Biedronia dwa dni temu, no jak widać, że to chyba też jest w strzępach. Wiem, że rozmowy, jeśli chodzi o pakt senacki, nabrały teraz jakiegoś animuszu po tej wypowiedzi pana Biedronia. Zaczęły się te spotkania. Części są organizowane i mam nadzieję, że wkrótce zostaną sfinalizowane i dowiemy się, jak będą wyglądały przynajmniej te listy senackie na szybko, jeśli chodzi o tą demokratyczną część.
Zobaczymy zatem, będziemy obserwować sytuację. Wróćmy jeszcze na chwilę na nasz lokalny rynek. Rewitalizacja fabryki broni, spór medialny, spór też między ARP a miastem, czy coś tam powstanie, czy nie powstanie. No wczoraj pani prezydent Kalinowska powiedziała, że to są fantasmagorie i absolutnie nic w tym stylu, co zaproponował ARP, nie powstanie. A ja mam pytanie do pana jako również przedsiębiorcy, który działa w tej strefie. Czy ktoś pytał przedsiębiorców, czy tam powinno powstać takie forum, czy w ogóle jakiejkolwiek opinii państwa zaciągano?
Mogę się tylko, panie redaktorze, uśmiechnąć, ponieważ tu nie ma takich zwyczajów. Nie ma takich zwyczajów zarówno w mieście, nie ma takich zwyczajów w Polsce, żeby rozmawiać z przedsiębiorcami. I tu również tak się stało. Nikt z nami nie rozmawiał, mimo tego, że na terenie tej strefy Łucznik założyliśmy wiele lat temu silne stowarzyszenie. To naprawdę, tak naprawdę dzięki nam powstały te ulice. My przekazaliśmy grunty, zrobiliśmy projekt. Wtedy miasto jakby dało pieniądze na wybudowanie tych dróg. Ta dzielnica zmieniła całkowicie swoje oblicze. Dzisiaj fabryka broni, to co po niej zostało, straszy. Jest jednym z niewielu budynków, a jedynym takim dużym budynkiem, którym nie zostało nic zrobione. Oczywiście, że nikt z nami na ten temat nie rozmawiał. Sytuacja wydaje się trochę kuriozalna, bo ona, jak państwo wiecie, wraca najczęściej przed wyborami. No i tutaj też się tak stało, tak? Organizowanie w tym miejscu tego spotkania dotyczącego, które organizowała Platforma Przyszłości, dla mnie też jest jakimś nieporozumieniem, ponieważ w budynku, który od kilku lat stoi pusty, zorganizować taką konferencję to jest bardzo kosztowne, więc tak naprawdę trzeba na to wydać zdecydowanie większe pieniądze. Po co? Po to, żeby znowu ogłosić ludziom w koło, że będziemy coś tam robili? Był czas. Bierzmy i róbmy. A to jest na zasadzie takiej, że my się tylko przepychamy. PiS to, Platforma tamto. I tak to się ciągnie już od wielu lat. Moim zdaniem czas na zmiany.
Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że jeżeli radomianie pojawiają się w okolicy tej strefy, to tylko po to, żeby skorzystać z usług firm, które tam się znajdują. Bo przecież tam nic innego nie ma.
Bardzo dużo firm włożyło duże pieniądze w wyremontowanie tych budynków. Są to w ogromnej większości osoby, które są z Radomia i tam zainwestowały. Ta dzielnica dzisiaj naprawdę wygląda bardzo fajnie. Stworzyło się tam dużo firm produkcyjnych, dużo firm usługowych, handlowych. Więc ten budynek oczywiście tam ma sens, ma rację bytu, tylko to się musi przestać odbywać na drodze przepychanek politycznych, a musi tam zapanować jakiś zdrowy rozsądek. Ja się zastanawiam też, bo oczywiście nie wiem, czy tam tego typu instytucje, o jakich mówimy, zostały, będą, czy to jest pierwsza potrzeba w Radomiu, tak? Czy sale konferencyjne, czy ma być to, bo tam jest 30 tysięcy metrów kwadratowych budynku. Oczywiście utrzymanie tego budynku to są ogromne koszty, a to jest miejsce, które będzie te koszty generowało na pewno, natomiast nie będzie przynosiło żadnych dochodów, czyli będzie kolejnym obciążeniem dla podatników. A tutaj jakby, panie doktorze, chciałbym tylko na koniec powiedzieć jedną rzecz, że dobrobyt społeczeństwa to bierze się tak naprawdę z gospodarności i z pracy nas wszystkich, z pracy ludzi, a nie z tego, ile my będziemy jakby brali kredytów, zapomóg, pożyczek, rozdawnictwa, które dzisiaj i przepychania się na zasadzie, kto więcej obieca populistycznych rzeczy. Musimy w tej chwili naprawdę rozmawiać o tych ludziach, którzy te pieniądze, którzy te podatki wytwarzają, o tych, którzy pracują.
Na tym musimy zawiesić dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Cezary Brymora. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.